Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 373. Ja nazywam się Damian Polka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski, Akarysław. Witaj, Ryszardzie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie, Damianie.
No, obudziliśmy się, wiedzieliśmy, co nas czeka, no, ale w zeszły czwartek wieczorem, znaczy właściwie w Polsce to był piątek rano, o ile się nie
mylę. Piąte rano.
Tak. Miało wykopomne wydarzenie miejsce, pokazano światu Switch, czy Switcha, i jednocześnie, nie wiem, czy wiesz, ale w Nowym Jorku była specjalna impreza dla dziennikarzy, którzy mogli...
Nie tylko w Nowym Jorku, w Londynie i we Frankfurcie także.
Kurczę, tak blisko nie zaprosili nas, no to jest...
Łobuzy.
Fopa małe ze strony Reggiego i spółki, tam Miyamoto i spółki, tam Shigeru Miyamoto. Ja się bardzo cieszyłem z tego, co widziałem, oprócz tego, że rzeczywiście mało gier było zaprezentowanych. Na tyle, nie wiem, gdzieś wreszcie poczułem, że ta konsola jest już w zasięgu ręki, już właściwie, że już niedługo jest jej premiera. Ja nawet, przyznam się szczerze, nie planowałem, ale złożyłem zamówienie przedpremierowe. Zdradzę wszystkim słuchaczom, że Ryszardzie też coś takiego zrobiłeś.
Tak,
Nie ma w ogóle nie ma gier do wyboru, prawda? Jesteśmy skazani właściwie na trzy gry.
No jest
gry.
Tylko Zelda w zasadzie i Bomberman tak naprawdę, jeśli ktoś chciałby pograć w grę wieloosobową. No jest taka mini, znaczy zestaw mini gierek nazywający się One to Switch, w którym można grać nie patrząc w ogóle w ekran. To polega na oddziaływaniu tych obu małych Joy-Conów, czyli manipulatorów, za pomocą których sterujemy Switchem. Mhm. Je można połączyć w jeden pełnowymiarowy pad, ale każdy z nich jest także osobnym joystickiem, takim specjalnym, mocno rozbudowanym, z wbudowaną kamerą, z wbudowanymi żyroskopami i czujnikami ruchu, także jest to takie małe cudeńko technologii, bo to rzeczywiście jest
maleństwo. O tej kamerze to akurat nie słyszałem, ale to jest...
Jest kamera, która pozwala ci, na przykład, która rozpoznaje kształty i na przykład przy grze w papier, nożyce, kamień.
Aha. A to chyba, ale to w obu tych Joy-Conach? Czy
chyba w jednym.
To jest właśnie ciekawe, że ten One to Switch, coś co ja myślałem, ale później się przekonałem, że chyba nie do końca, no, miał być czymś w rodzaju, znaczy oczywiście nie grą sportową, ale to miał być taki Wii Sport. Problem pierwszy to jest to, że ta gra nie jest dorzucana do konsoli, a powinna być, przede wszystkim jako takie, jako jakiś zestaw technologicznych dem, bo tam jest dużo rzeczy, które właśnie pokazują, jak w ogóle można grać na tej konsoli zupełnie inaczej niż, prawda, wydawałoby się, że będziemy grać na tej konsoli, no bo mamy pad, który podłączamy do ekranu, czy ewentualnie podłączamy je do tej specjalnej takiego uchwytu, który pozwoli nam, powiedzmy, grać w stylu, powiedzmy, tradycyjnym. A tam jest dużo właśnie takich gier, które polegają na tym, że trzymamy ten Joy-Con, on ma wbudowane systemy, tam właśnie chyba to się nazywa HD Rumble, który pozwala ci nie tylko czuć wibracje, ale też w taki sposób je odczuwać, że jesteś w stanie na przykład określić, czy trzymasz na przykład szklankę z piłeczkami ping-pongowymi. Czy na przykład ruch jest taki, jak powinien być, kiedy doisz krowę. No nie wiem, na pewno widziałeś pewne
szczerze
rzeczy.
Powiedziawszy, to widziałem, ale to jakby średnio w to wierzę, chciałbym to poczuć we własnych rękach. Natomiast to jest takie, wydaje mi się, marketingowe gadanie, które ma nas przekonać, jaki to jest wspaniały sprzęt. I rzeczywiście pod pewnymi względami jest to urządzenie wyjątkowe, mówię o całym Switchu, ale dla mnie pozostawia mnóstwo, jakby to określić, no i w pewnym względzie jest bardzo rozczarowujące, szczególnie pod względem mocy obliczeniowej.
No, to jest coś, na co mi się wydaje, że dopiero będziemy zwracać uwagę, kiedy dostaniemy tę konsolę do ręki, kiedy będziemy widzieć na przykład te różnice między grą, między jakością, powiedzmy, wyświetlanej grafiki na konsoli, kiedy ona jest zadokowana, I używa, powiedzmy, tej wyższej mocy, nie wiem, większego takowania zegara, karty graficznej, a co innego jest, kiedy ona jest, prawda, w tym trybie przenośnym. I już słyszałem właśnie takie informacje, bo wiedzieliśmy o rozdzielczości, że rozdzielczość ekranu jest akurat, to jest 720p i gry mają być...
Nie, Rozdzielczość jest różna. W wersji przenośnej jest to 720p, w wersji zadokowanej jest to 900p i no tak, 1080p.
No nie, właśnie o to chodziło, że powiedzmy ekran i gry będą na wersji, także jako gry przenośne będą właśnie w tej rozdzielczości mniejszej, ewentualnie kiedy gra będzie tak skonstruowana, że pozwoli wyświetlić, chyba jak Mario, jak ktoś tam gra, czy Mario Kart będzie właśnie w pełnym HD 1080p, ale po prostu chodzi o pewne rzeczy, pewne efekty graficzne, których nie będzie wyświetlać konsola w wersji przenośnej. I wydaje mi się, że tak jakby oszczędnie mieliśmy pokazywane te etapy z Zeldy Breath of the Wild, tak oszczędnie nam serwowano informacje, że tak naprawdę mało się o tym mówi, bo nikt tego tak naprawdę nie widział. Jeśli chodzi o Zelda, no to widzieliśmy ją w programie chyba Jimmy'ego Fallona, była ta prezentacja i to wyglądało świetnie. Na tych pokazach właśnie Frankfurt, Londyn, Nowy Jork, wszystkie te konsole były zadokowane. Nie było możliwości wyciągnięcia ich.
Nie można, znaczy nie, akurat tutaj nie do końca jest prawda, ponieważ można było wyciągnąć je.
Ale nie żeby w Zeldę chyba, nie? Czy?
I Digital Foundry zapisało całe ponad godzinę rozgrywki i z sadzoną chyba konsolą i z wyciągniętą konsolą.
A, no to...
Takie mam wrażenie. No i na Digital Foundry jest dosyć dokładna analiza poklatkowa gry, która trzyma równe 30 klatek prawie cały czas. Są bardzo rzadkie chwile, kiedy ta liczba spada i to w zasadzie jest niezauważalne. I ogólnie na Digital Foundry są zachwyceni konsolą jako konsolą przenośną, że to jest najmocniejsza konsola przenośna. Natomiast kiedy wstawimy ją do doku i kiedy zrobimy z niej konsolę stacjonarną, to okaże się, że jest to konsola znacznie słabsza od PlayStation 4 i Xbox One'a. Trochę silniejsza niż Wii U prawdopodobnie. Znaczy nawet na pewno trochę mocniejsza niż Wii U, ale tylko trochę. I to jest, wydaje się, że taki z mojego punktu widzenia, taki rozpaczliwy trochę gest Nintendo, które wiedząc, że nie jest w stanie mierzyć się na moc konsoli, na siłę graficzną i tym podobne, znaczy po prostu czystą moc obliczeniową sprzętu, postawiło na coś wyjątkowego, czyli zrobiło konsolę hybrydową, przenośną, stacjonarną. I powiem tak, z mojego punktu widzenia to jest całkiem fajna rzecz, ponieważ mogę sobie wziąć konsolę, chodzić z nią gdzie chcę, mogę na przykład zapakować konsolę do plecaka czy do torby, pojechać do znajomych i dać im po Joy-Conie i możemy sobie zagrać razem w FIFA, kiedy już wyjdzie, albo Bombermana na kilka osób, tylko wtedy trzeba dokupić Joy-Conie.
Słyszałem, że na 8 osób jest Bomberman.
No to no i super. I to nawet nie trzeba wtedy podłączać do telewizora, ponieważ można postawić konsolę i na stoliku i w nią grać. Czyli ona ma tak naprawdę trzy tryby. Ma tryb przenośny, ma tryb ten zadokowany oraz tryb taki półprzenośny, w którym jest samodzielną jednostką, tylko że nie trzymaną w rękach, tylko ustawioną na stole w rozgrywkach wieloosobowych. Na przykład takiego Maria móc grać sobie gdzie się chce, nie, pojechać pod namiot i móc grać sobie, czy to w FIFA, czy w Maria, to nie tylko dla jednej osoby, ale w kilka osób, no to jest świetne rozwiązanie, tylko, że raz, mamy dosyć słabą baterię, mi się wydaje, dwa, tak się zastanawiam, co by było, gdyby na przykład Apple albo jakiś wytwórca tabletów androidowych przygotował taki zestaw, że dają tablet oraz dwa kontrolery. To jest jakby w tej chwili dla Switcha chyba najważniejszą jakby konkurencją są tablety i to te mniejsze, tak? bo pod względem ekranu Switch ma bodajże 6,2, czyli jest trochę większy niż te duże telefony, tak? Trochę większy niż iPhone Plus, który ma 5,5 cala, więc to jest powiedzmy mały tablet, bardzo duży telefon. Taki ekran. Ekran jest podobno bardzo ładny, ale tak naprawdę to jest rywalizacja w tym segmencie i w tym segmencie z taką polityką cenową, jaką ma Nintendo i nie wiem, no z takim podejściem do użytkownika, któremu tak naprawdę pod wieloma względami się utrudnia, no nie wiem, czy to grę w sieci, czy to współdzielenie konta, no takie prozaiczne rzeczy. To z taką polityką nie sądzę, żeby Nintendo miało dużo do powiedzenia długoterminowo, niestety.
Czy mnie po prostu podekscytowała nowość, to nowum tego urządzenia, bo i jedna rzecz, która była zaprezentowana na początku w ogóle tego przekazu, tak, tego streamu, kiedy oni zrobili takie podsumowanie tych wszystkich innowacji, które wprowadzili, i faktycznie właściwie wszystko, co mamy, jeśli chodzi o gry, o kontrolery i takie różne rzeczy, zawdzięczamy właśnie Nintendo, bo Nintendo coś wprowadzało i to był taki hit and miss. Czasami się udawało, czasami nie, ale to było podchwytywane przez inne firmy. I mało kto teraz pamięta, że właśnie to Nintendo wprowadziło pierwszy analogowy kontroler. No, wszyscy pamiętamy, że Nintendo wprowadziło ruchowe kontrolery i tak dalej, ale chodzi o to, że po prostu strasznie mi się podobało to, że oni zrobili takie podsumowanie, że Switch to jest właściwie to wszystko, cała ten bagaż tych innowacji w jednym urządzeniu. I ja nie byłem w ogóle, znaczy wiedziałem, że tam jakieś delikatne kontrolery ruchowe mają być w tych, znaczy, że te ikony mogą być jakimiś kontrolami ruchowymi, ale ja już mam wizję taką, że rzeczywiście będzie można grać, na przykład jeśli będzie ta wsteczna kompatybilność przez ten jakiś sklep cyfrowy, w gry z Wii. No i to by było super, jeśli by się tak okazało, dlatego że ja ostatnio nawet z tego podekscytowania odkurzyłem Wii, odpaliłem parę gier, w których zagrywałem się godzinami, na przykład Red Steel 2, gdzie po prostu parowanie mieczem, wiesz, to machanie, te cięcia, wiesz, to wykorzystanie, bo to jest gra, która wymaga, żebyś miał ten Wii Motion Plus kontroler, czyli taki, który tak dokładnie co do jednego śledzi ruch, właśnie jak wychylasz kontroler. No, to było tak przyjemne, tak mi brakowało właśnie tego, że mamy grę, w których ta imersja jest taka bardziej angażująca. Nie wiem, jak to może to śmiesznie brzmi, prawda? Bo ja też kiedyś myślałem, że jak chcę zagrać na przykład w piłkę, to nie na konsoli, tylko chcę wychodzę na dwór i gram. Ale na przykład w golfa już nie mogę zagrać. A Wii mi pozwalało. Czy w tenisa z Federerem? No, nie mogę, ale odpalę sobie Virtua Tennis 4 i pomacham sobie tą rakietą. Więc jakby strasznie się cieszyłem właśnie w momencie, kiedy zobaczyłem, że te wszystkie innowacje, one są w tym nowym urządzeniu. Tylko kwestia właśnie gier. Jeśli chodzi o ten tak zwany line-up, nie? Czy te tytuły startowe, to jest bardzo ubogo.
To jest najgorszy w historii. Nie było gorszego.
Breath of the Wild właściwie bez straty jakości jest dostępny, czy będzie dostępny taniej na Wii U.
Nie. Tu bym się nie zgodził, żeby był straty jakości, ponieważ na Wii U będzie działać 720p, no i będzie gorzej wyglądać jednak trochę.
Znaczy, z tego co widziałem, to jest, to oprócz tej rozdzielczości, to naprawdę różnice są niezauważalne tak na pierwszy rzut oka, no nie? Że być może właśnie Digital Foundry wszystko to wypisze, kiedy to się pojawi, ale moim zdaniem w tym momencie, jeśli ja bym chciał tylko zagrać w Zeldę, to absolutnie nie mam żadnego powodu, żeby kupować Switcha. Switch bardziej to jest inwestycja, chęć bycia z tym urządzeniem już pierwszego dnia, no nie? To jest jakby jedyna motywacja, bo tak to no, jakie tam w ogóle gry wychodzą takie ciekawe? No, na pewno będzie Splatoon 2, na pewno ta gra zrobi furorę, ale...
Splatoon 1.5 w zasadzie.
1.5, tak, ale nie wiadomo, kiedy się dokładnie pojawi. Nie, niby w 2017 roku. Zobaczymy. Co tam jeszcze takiego było?
Xenoblade Chronicles.
O, dwójka też, tak.
Ale nie wiem, czy w tym roku wyjdzie. Persona, czy Shin Megami Tensei, na które bardzo czekam. Mm-hmm. Co jeszcze?
Street Fire Fighter Emblem. 2.
Nie, no to Street Fighter 2 to już się pojawił kiedyś na Xbox Live Arcade za 400 punktów, tak? A tu je chcą $40.
Ale, bo to jest jakiś taki chyba lepsiejszy, ale z drugiej strony
no, lepsiejszy,
można grać wiesz, na Joy-Conach, nie? Więc...
40, właśnie na Joy-Conach, a nie na padach. Mm-hmm. To jest problem. $40 za coś takiego, no, mówię, polityka cenowa jest koszmarna. W ogóle cała sama konsola, wszyscy się spodziewali $199, cena $299. Nie wiem, tak się raczej nie zdobywa popularności. Mhm. Powiem tak, gdyby nie było na premierę Zeldy, to ta konsola byłaby na starcie przegrana, całkowicie.
Mi się wydaje, że chyba nawet przyspieszyli tę premierę, bo pamiętasz, były takie plotki...
Tak, że ona... w czerwcu dopiero.
Tak, będzie, dokładnie. Tak. I
jak były chyba wszystkie ręce na pokład, wzmożenie sił i robimy, żeby
dokładnie,
była...
prezesi zeszli, prawda, z tych swoich drapaczych mur z najwyższych pięter prosto na sam dół, zakasali rękawy i
nie,
pracują.
Naprawdę, gdyby nie było Zeldy, to byłby totalny flop. Konsola by się sprzedała, nie wiem, jak, znaczy najwięksi fani Nintendo by kupili i w nic nie grali, bo nie byłoby żadnych gier w ogóle. Tak? Jeśli mamy 5 gier na premierę, tak sobie specjalnie przed nagraniem sprawdziłem, jak wyglądały startowe zestawy tytułów dla poprzednich generacji, nie tylko dla poprzednich konsol, to w każdej było co najmniej kilkanaście tytułów. Fakt, że część to był badziew, tak? To jakaś drobnica i jakby nie wszystko było najwyższych lotów, ale było tego sporo. Tutaj mamy jeden tytuł obowiązkowy, jestem przekonany, że każdy kupi Switcha z Zeldą i się sprzeda Zelda w ogromnej liczbie sztuk.
By tej Zeldy starczyło, no ale pewnie w cyfrowej.
No to na pewno starczy. Będzie cyfrowa, no i te kartridże, no, znaczy do kartridży jeszcze pewnie wrócimy. Ale gdyby nie było Zeldy, no to no, w co byśmy grali? Nic w zasadzie. Bombermana.
To... Bomberman to mi się kojarzy właśnie z taką minigrą właśnie z Xbox Live Arcade za 400 no właśnie, punktów. Ten One to Switch to powinno być za darmo. Więc jakby no nie ma oprócz tej jednej gry, to właśnie kupujesz konsolę dla jednej gry, którą i tak mógłbyś kupić na Wii U. Znaczy...
Ten zakup jest całkowicie nieracjonalny. Znaczy, ja też zamówiłem tak jak ty, ale gdy patrząc na to z punktu widzenia logiki, to ten zakup tak. jest całkowicie nieracjonalny. Tak. To jest tylko zakup taki dla geeka, dla fana, dla miłośnika nowych technologii. I zdaję sobie sprawę, że pewnie pojawią się głosy, po co to kupujecie. No dlatego, że kochamy nowe technologie i kochamy gry i chcemy zobaczyć, tak. z czym to się je, ale wcale nie jestem pewien, że ta konsola przetrwa, znaczy rok przetrwa, ale nie zdziwiłbym się, gdyby zakończyła swój żywot tak jak Dreamcast, który 2,5 roku przeżył i padł. No jakby bardzo dużo zależy od tego, co uda się wydać Nintendo oraz tym trzecim partiom, stroną trzecim jak najszybciej w tym roku. Wiemy, że ma być FIFA, ale nie wiemy jaka to ma być FIFA. Wiemy, że ma być Mario, dopiero na święta Bożego Narodzenia. Co jest...
Tak, Super Mario Odyssey. I to wygląda ciekawie, bo to jest gra, która przywodzi na myśl właśnie i Super Mario 64 i Super Mario Galaxy, nie wiem. No, jakby taki tytuł, który być może zdefiniuje tę konsolę, bo i tak sobie przez to myślę, że właściwie najodpowiedniejszym terminem dla premiery tej gry, tej konsoli, tylko niestety zbyt późnym, byłyby dopiero święta 2017, czyli wiesz, Boże Narodzenie i tak dalej. Tak
święta 2017 wchodzi Scorpio, czyli konsola 10 razy mocniejsza niż Switch. Prawda?
Dokładnie, tylko że to jest to, że oni po prostu z tym Switchem chcą tak powiedzmy wprowadzić coś nowego i poza tym Nintendo ma reputację takiej firmy, która po prostu nie patrzy na trendy. Ona jakby sama próbuje coś wymyślić. Oczywiście czasami im się zdarza na przykład podjąć jakieś decyzje właśnie ze względu na trendy i to było na przykład wprowadzenie tabletu do konsoli, prawda, z Wii U, to moim zdaniem była właśnie niepotrzebna reakcja na trend, bo wszyscy prosili o jedną rzecz. Zróbcie Wii HD. Zróbcie po prostu... konsolę po prostu dużo mocniejszą, ale też z kontrolerami ruchowymi i tak dalej. Nie, oni poszli po prostu w innym kierunku. No szkoda, no ale no zobaczymy.
No teraz mamy Wii HD w zasadzie, tak? No mamy trochę mocniejszą niż Wii U, przenośne Wii z kontrolerami ruchowymi, tylko bez gier. No to jest dla mnie tak całkowita porażka.
I te gry, kurde, tak? które będą, to będą też znowu, Nintendo lubuje się w remake'ach. Na przykład Twilight Princess to chyba, nie wiem, ze 3 remake'i miała, prawda? Znaczy nie 3 remake'i, no 2 remake'i, prawda? Bo Twilight Princess...
Znaczy Twilight Princess wyszło najpierw wyszło na Wii, później była wersja na GameCube'a, która w zasadzie była wersją na Wii i później była wersja na Wii U.
I później wyjdzie na Switcha jeszcze, bym się założył.
Wii U to jest jedna konsola Nintendo, która nie doczekała się swojej własnej Zeldy. No, chyba że Breath of the Wild potraktujemy na to, że to jest.
No tak, tak.
Że to będzie i
tak. A Zelda w sumie było dużo, zarówno... bo było remake właśnie, były Wind Waker w HD i tak
dalej. Na Wii były dwie Zeldy pełne, tak? Mieliśmy Twilight Princess i mieliśmy Skyward Sword, którego aktualnie zresztą gram sobie, żeby.
A wiesz, że ja też.
No widzisz.
Widzisz, no. Bo ja przyznam się, ale to chyba każdy wie, że ja nie jestem fanem Zeldy. Ja nie jestem fanem przygód Linka ratującego księżniczkę, prawda, z opałów. Ja nigdy tak naprawdę żadnej Zeldy nie skończyłem. Widziałem Zeldy, słyszałem o tym, że Ocarina to jest najlepsza gra w ogóle wszechświata, ale dopiero właśnie odkurzenie Wii i no wiesz, i akurat to jest ciekawe, że w ogóle gry Nintendo też nie tracą bardzo na cenie. Do tej pory właśnie poluje na Metroid Trilogy, prawda?
Metroid Trilogy, chodzi ci o wersję fizyczną.
Fizyczną.
No ja mam to, ale ta gra chodzi w cenach bardzo wysokich.
Tak, używano ostatnio gdzieś widziałem w jakimś sklepie, moim zdaniem wciąż za dużą, 35, ale tak nową to pewnie gdzieś za 100 nawet euro mógłbyś kupić. Ale
nową widziałem za 150 euro.
Więc, ale trafiło mi się właśnie, że Skyward Sword w bardzo dobrej cenie i to była gra, w którą nigdy nie grałem, ale właśnie chyba nawet kiedyś rozmawialiśmy i powiedziałeś, że jeśli szukam jakiejś gry, w której jest wykorzystywany kontroler Wii Motion Plus, czyli ten dodatkowy... To jest świetny wybór. I muszę przyznać, że ja akurat jestem na etapie, w momencie, nie wiem, to jest w momencie, kiedy Zelda zostaje porwana, tak? Czyli już sobie latam na tym Skyloftie. Tak, dokładnie. Już sobie pomachałem mieczem, czyli wiem, jak się tnie i tak dalej. No nie jest to do końca Red Steel, ale świetnie się gra właśnie, bo to jest, ona jest taka sympatyczna, ona ma tą oprawę na tyle wystylizowaną, że nie przeszkadza ci, że Wii to jest konsola, która właściwie ma ciut lepsze bebechy tylko od Xboxa pierwszego, czy tego oryginalnego, czy PlayStation 2, ale naprawdę świetnie się gra i ja próbuję właśnie zaszczepić sobie tą sympatię do Zeldy właśnie przez tą grę, żeby później mieć tą taką motywację, żeby w Breath of the Wild zagrać i nie czuć, że to był taki jednak niepotrzebny zakup z mojej strony, bo wiesz, bo wszystkie te gry, które wychodzą na Switcha, to albo to są jakieś nowe inkarnacje, jak powiedziałeś, Splatoon 1.5, a nie 2, albo na przykład Lego Undercover. Ja nigdy nie grałem w Lego Undercover, wiem, że to jest świetna gra.
Fajna gra,
więc
fajna
na pewno
gra.
Być może teraz dopiero się nią zainteresuję. No ale jest dużo takich niewiadomych też właśnie związanych z tym Switchem. No, kwestia tylko tego, czy twórcy wykorzystają potencjał, który się kryje w tej konsoli, czy będą po prostu ją traktować jako konsolę, jako taką lepszą Vitę, taką mocniejszą Vitę.
Trudno powiedzieć. No, mam nadzieję przede wszystkim, że coś się zmieni z podejściem Nintendo do cen gier, bo...
Nintendo to jest naprawdę... w ogóle, to są złośliwcy tacy, oni tak kroją na wszystkim. Tyle na tych wszystkim, gadżetów, których będzie, wiesz, że wersja będzie... W ogóle to, co mnie urzekło, to jest, jak się dowiedziałem, że będziesz, w zestawie dostajesz ten takie to mocowanie na Joy-Cony, że możesz grać jako taki tradycyjny kontroler, tak? Że używać ci...
Ale bez ładowania.
Właśnie, mówię, co? To nie ma baterii, przecież to tylko kawałek plastiku, uchwyt taki za 2 euro, który mogę sobie kupić, kiedy... No,
podejrzewam, że w hurcie w Chinach to jedna, druga centa.
No, więc, no jest... więc mam nadzieję, że w ogóle Chińczycy też wymyślą jakieś takie rozwiązanie, bo to jest skandal. I ten Pro Controller to jest w ogóle też jakiś kosmos, bo kosztuje... to jest najdroższy kontroler, pomijając te elitarne kontrolery, typu właśnie ten Xbox Elite i czy te nowe PlayStation kontrolery, to są najdroższe kontrolery, bo mają jakieś wbudowane funkcje, które moim zdaniem nie będą potrzebne, ale zobaczymy. No, 70...
no ciekawe, jak zareaguje AliExpress po 3 marca. Co tam się pojawi?
No na pewno, jeśli miałbym kupować kiedykolwiek te takie paski z tymi zaczepami, które poprawiają, znaczy nie poprawiają, tylko dają dodatkowy uchwyt na, czy jakby, jak to powiedzieć, takie rozszerzenie do przycisków, prawda, ten lewy, prawy, nie, tych naramiennych. No to jest coś, co moim zdaniem powinno być też dorzucone do konsoli za darmo, ile to może ich kosztować, ale oni wiedzą, że i tak, że skoro to nie jest potrzebne, to niech to będzie sprzedawane ekstra z zarąbistą marżą.
Ale zważ na to, że przynajmniej jest normalne podłączenie przez kabel USB-C i możesz, wiesz, no, wykorzystać to... posiadaną ładowarkę dowolnego rodzaju, żeby Switcha ładować, czy nawet możesz z tego... ładować z banku tak. Zasilania.
To jest jedyny pozytyw wszystkim, bo ja się śmiałem, że gdyby to była przenośna konsola, to podobnie jak chyba w Japonii i w niektórych krajach też sprzedawano by 3DS-a bez ładowarki. Bo przecież masz już ładowarkę z poprzedniego 3DS-a, bo Nintendo zakłada, że jak kupujesz od nich jakiś pokój, to już miałeś wcześniejsze. Więc zawsze cię można dodatkowo policzyć za dodatkowo.
Wydoić.
Tak. No, dokładnie. Więc ja jestem podekscytowany, ale z drugiej strony po prostu nie cieszy mnie wizja braku gier na ten sprzęt. Widzę potencjał, ale nie widzę gier, więc to jest mój największy problem w tym wszystkim. No ale zobaczymy, prawda? No to jest przekonamy się właściwie, jak naprawdę wygląda ten sprzęt, jak się naprawdę gra. No, Ja, półtora miesiąca? 3 marca.
Półtora miesiąca. Mnie bardzo interesuje, jak będzie wyglądać rzeczywiste wsparcie firm trzecich, bo pamiętamy, że kiedy było Wii U prezentowane i Reggie wyszedł na scenę i mówił, że ogólnie mają wsparcie tutaj Epica, mają wsparcie Electronic Arts, przecież Mass Effect był wydany, mają wsparcie Warnera, przecież Batman był wydany, mają wsparcie Ubi, bo wyszło Zombie U, zresztą świetne na premierę. No i ogólnie wyglądało na to, że wsparcie w film trzeci w przypadku Wii U będzie bardzo dobre, jednak okazało się, że konsola nie chwyciła i w zasadzie wszyscy tak chyłkiem się wycofali z Wii U. I teraz pytanie, czy Switch chwyci? Jestem przekonany, że sprzeda się go na starcie dużo z powodu Zeldy. Tak obstawiam, że sprzeda się z 6 milionów sztuk dosyć szybko. Czyli to i tak będzie połowa tego, co w ciągu całego swojego żywota sprzedało się Wii U. Więc jeśli do końca tego roku uda się Nintendo dobić tak do 10 milionów sprzedanych sztuk, czy do 12, no to jest szansa na to, że te firmy trzecie zostaną, no bo będą miały platformę, na której mogą wydawać. No ale tak z tego, co czytałem, programowanie na Switchu jest bardzo proste. Znaczy, ja to tak śmiesznie, bo mówi to osoba nie mająca pojęcia o programowaniu, natomiast czytałem różne analizy.
Znasz kogoś, kto programuje, więc...
Tak.
Możesz powiedzieć ten dowcip o programistach.
Przychodziłem na ulicę obok programisty, już jakby...
Przez osmozę.
Tak, wszystko przeszło nam. Natomiast czytałem analizę, jeśli chodzi o po prostu przygotowanie narzędzi do tworzenia, przygotowanie tych pipeline'ów, przepraszam za użycie angielskiego słowa, do przygotowywania oprogramowania i jakby kompilacja całości, to jest ponoć stosunkowo proste i wręcz przyjemne, czyli jeśli ktoś pracował kiedyś na PlayStation 3, które było jakby architekturą całkowicie dziwną, to teraz na przykład przy pracy na Switchu to będzie wyjątkowa ulga prawdopodobnie dla takiej osoby. Natomiast z tego co wiem, to praca i na PlayStation 4 i na Xbox One też zbyt skomplikowana nie jest, więc nie wiem jak w porównaniu z tymi konsolami będzie się Switch prezentować. Natomiast cały czas dla mnie oprócz tego wsparcia firm trzecich, oprócz dopuszczenia twórców niezależnych, i oprócz ekskluzywności, czy też wyjątkowości niektórych tytułów, które mają się pojawić tylko na Switcha, bardzo interesuje mnie polityka cenowa, bo wydawanie gier, które można kupić na App Store, często lepiej wyglądające za 1 euro, czy też maksymalnie 5 euro, i tutaj jest żądanie 40, jak w przypadku Bombermana, to jest przesada. Fakt, że tutaj od razu mamy wbudowany tryb wieloosobowy, bo mamy te dwa kontrolery, ale raz jeszcze powtarzam, bardzo mnie ciekawi, co by było, gdyby Apple nie strzeliło sobie w stopę, kiedy wydawali Apple TV, mhm, i kiedy stwierdzili, że wszystkie gry na Apple TV muszą być obsługiwane także tym pilotem. Teraz się z tego wycofali, już są na Apple TV gry, które można obsługiwać tylko padem, ale co by było, gdyby Apple TV do każdego zakupionego Apple TV dodawało pad. W tej chwili nowa inkarnacja jest, Apple TV jest mocniejsza niż Switch, wyobraź sobie, więc i to są też gry, które można łatwo bardzo przeportować na telefony lub z telefonów. I co będzie, jak na przykład w październiku Tim Cook wyjdzie na scenę i pokaże takie jakieś na przykład dwa magnetyczne joypady do iPada mini albo do iPhone'a.
Znaczy, ja nie martwię, że Tim Cook, czy w ogóle Apple stworzy coś, co będzie konkurencyjne, bo ostatnio ich pomysły to bardziej bym się spodziewałbym, że wprowadzą zegarek Apple 2 i taka różnica będzie taka, że się nie nosi na lewej ręce, tylko na prawej. No i to jest...
Ja akurat noszę zegarek na prawej.
Aha. to w takim razie wreszcie będzie zegarek dla ciebie. No.
Będę mógł nosić na lewej. Nie mogę nosić na lewej, bo mam problem z lewym nadgarstkiem. Wielokrotnie miałem łamaną lewą rękę i jakby nie mogę tak, może to się dziwnie wydaje, ale nie mogę tak łatwo, nie mam pełnego zakresu obrotu.
Nie możesz takiego płynnego ruchu zrobić, wiesz, takiego sierpa z obrotem nadgarstka, tak?
Do sprawdzenia. Nie, nie. nie mogę. No, to jest, znaczy, niewiele mi brakuje, ale jakby nie jest to dla mnie wygodne. Zresztą, kiedy miałem te ręce tak wielokrotnie łamane, to się nauczyłem nosić zegarek, kiedy jeszcze nosiłem zegarek na ręce prawej i teraz nawet głupio jest mi zakładać na lewą, bo nie wiem, tak dziwnie.
Ja jestem przyzwyczajony tak do zegarka w ogóle i na lewej ręce, prawda, że jak nie mam zegarka, to rękę mam
czujesz
wyjątkowo...
Się nagi.
Tak, i mam wyjątkowo taką lekką rękę i boję się, że jakbym tylko podniósł ją, to wiesz, nie mając tej przeciwwagi w postaci właśnie zegarka, bym się mógł strzelić w czoło. To jest śmieszne, ale to jest poważna. Poważna rzecz. No, ale właśnie teraz zerknąłem szybko na najlepsze źródło informacji w internecie, na Wikipedia i na pewno się ucieszysz i że wyjdzie troszeczkę więcej gier 3 marca. Just Dance 2017. No, super. Super.
No to po prostu szaleję z radości. To jest jeden z moich podstawowych tytułów, które gram.
No, czasami wiesz. Ja lubię tańczyć, szczególnie właśnie sam, po ciemku. Gra dla mnie. Constructor HD. No to nie wiem, co to jest właściwie, ale... strategia czasu rzeczywistego, więc to może być ciekawe. I perełka, świetna gra, niemniej...
Binding of Isaac.
Tak, Afterbirth Plus, czyli to taka specjalna wersja. No, i jeszcze dla kolekcjonerów...
Ciekawe za ile, bo na App Store jest za $5.
40 euro na cartridge'u. I Skylanders Imaginators. Nie wiem, jaka Skylandersów... Ja myślałem, że w ogóle Skylandersi to zakończyli żywot, ale to chyba mi się z Disney Infinity. Czy Infinite pomyliło. No nie wygląda to za ciekawie. Dopiero pod koniec kwietnia, 28 kwietnia pojawił się Mario Kart 8 Deluxe. I czy Mario Kart 8 to nie jest ta wersja z Wii U? Tylko po prostu to jest...
To jest ta wersja z Wii U.
No, czyli znowu, nic nowego. No i właściwie to nie ma na razie nic ciekawego na tej liście. No nieco by wychodziło... powiedzmy w jakiejś takiej bliskiej przestrzeni czasowej premiery tej konsoli, ale oczywiście później im dalej w las, to tym ciekawsze tytuły i na pewno jedna z gier, które musisz zagrać, Rysławie, Stardew Valley wyjdzie na Switch. Oczywiście to jest jeszcze niepotwierdzone, znaczy data nie jest potwierdzona, wiadomo, że gra się...
Powiem ci tak, że jako, że to jest konsola w zasadzie przenośna, to może się ta gra całkiem nieźle sprawdzać. Natomiast ja próbowałem się w Stardew Valley za namową Kuldana jakby przywitać i pobrałem tą grę na Xboxa i tak po godzinie, no nie wiem, no jestem, mam wrażenie, że straciłem godzinę i nikt mi tej godziny już nie odda. Jestem...
Może nie...
Nie trafiła ta gra.
Ten wątek matrymonialny jeszcze się nie rozpoczął i nie miałeś motywacji w życiu, bo mężczyzna potrzebuje w życiu motywacji i nie ma nic lepszego jak właśnie gonienie króliczka, żeby zmotywować kogoś, więc chyba brakowało...
Ale tam. Króliczek z pikseli to nie jest coś, co...
No nie, no to wiesz, bardzo... mi się wydaje, że
ja wolę normalne króliczki, znaczy nie króliczki, no. Playboya.
Tak. Ale a propos Japonii. A propos Japonii, kraju kwitnącej wiśni, czy skończyłeś już Shadow Tactics Blades of the Shogun?
Nie, bo nie miałem czasu. Tak naprawdę jestem po pierwszej misji. Gra jest śliczna, gra jest bardzo fajna, gra jest głupia, ale tak pozytywnie głupia. Znaczy, w sensie jest całkowicie nierealistyczna. Oczywiście trudno się tego spodziewać, ale już podejrzewam, komandosi byli bardziej realistyczni niż...
Ale czemu nierealistyczna? Co tam odkryłeś takiego? Rysławie sam.
Chociażby to dziwne zainteresowanie. Znaczy nie, no wiadomo, że to jest gra, w której jest dużo uproszczeń i które mnie nie rażą tak, jak mnie rażą w Uncharted, tak? Bo tutaj mamy ewidentnie do czynienia... Widzę, że to jest gra i podchodzę do niej jak do gry. W Uncharted widzę, że to jest prawie film i podchodzę do niego jak prawie do rzeczywistości i się dlatego rozczarowuję. Natomiast Shadow Tactics jest, no jest, jak ktoś lubi gry typu Commandos, Robin Hood, Desperados i chyba nie wiem, czy były jeszcze jakieś tytuły w tym rodzaju, czyli gry z izometryczną grafiką, w których mamy do zarządu kilka jednostek, czy też kilka osób, którymi zarządzamy, wydajemy im rozkazy i oni w czasie rzeczywistym je wykonują.
Czy Commandos i Desperados to są takie sztandarowe tytuły, tak?
Tak, no jeszcze był właśnie ten Robin Hood, czy też Robin of Sherwood, ale chyba Robin Hood się nazywał. I on wyszedł chyba w 99 roku. jeśli ktoś lubi takie tytuły, no to dla niego Shadow Tactics to jest obowiązkowa pozycja, zwłaszcza, że w zasadzie od kilkunastu lat takiej gry nie było w ogóle na rynku. To jest powrót do takiego gatunku, taka nostalgiczna podróż w przeszłość, ale w bardzo nowoczesnym wehikule, ponieważ jednak Shadow Tactics, gdy porównamy z Commandos, to jest, dzieli je przepaść technologiczna. Gra wygląda ślicznie, działa bardzo płynnie, no a gdybyśmy teraz odpalili Commandos, no to pewnie byśmy byli lekko rozczarowani, ponieważ nasze wspomnienia nas oszukują. Pewnie byśmy sobie wyobrażali, że Commandos wygląda dokładnie tak jak Shadow Tactics.
No to jest dokładnie tak, jak mówisz, dlatego że ja swego czasu ogrywałem, znaczy swego czasu, w sensie, nie wiem, to 20 lat temu było, ile minęło czasu od premiery
pierwszej? Od Commandosów? Około 20 lat.
Tak, i to była przepiękna gra na ten czas. Oczywiście ona miała grafikę bez możliwości obracania i tak dalej, więc właśnie tak powiedziałeś, no nie była ta technologia, ale ona wyglądała rewelacyjnie wtedy. I ja niedawno chyba w jakimś tam, jakiejś paczce czy coś takiego, chyba trzecia część Commandosów albo druga część Commandosów była w wersji PC-owej. I niestety właśnie ze względu na rozdzielczość i na elementy, no to już nie wyglądało tak olśniewająco, tak piorunująco. I jak sięgnąłem właśnie pod Shadow Tactics, to zaskoczyło mnie po prostu, jak to świetnie wygląda, jak pięknie, malowniczo jest przedstawiona ta feudalna Japonia, jak to, że kamerę można obracać i tak, więc jakby graficznie oddano rzeczywiście ducha tamtych gier. Oczywiście, ale oprawa jest zupełnie inna. No to jest ta Japonia, mamy trochę zupełnie inne cele w grze, ale jakby ta idea, ten pomysł na grę jest identyczny. Nie wiem, jeśli ktoś nie grał nigdy w Commandos czy Desperados, to chodzi o to, że mamy w czasie rzeczywistym sterujemy zależnie od misji od jednego do pięciu pięcioma bohaterami naraz. I to mniej więcej tak wygląda, że po prostu wydajemy im różne polecenia i każda z postaci ma jakieś unikalne zdolności, przy czym rzadko się zdarza, żeby jakaś zdolność podstawowa była również dostępna wśród innych postaci. I na przykład mamy w Shadow Tactics mamy pięciu bohaterów. Jest Hayato, to jest Shinobi Ninja, no, czyli ninja, no. Ja lubię tą nazwę Shinobi, to mi się strasznie podoba, bo tam jest, kiedy Mugan, właśnie samuraj, który też jest jedną z postaci, właśnie mówi, że nie spodziewa się zobaczyć tej Shinobi samuraja, czy coś takiego, to mi tak strasznie się podobało, bo Shinobi to mi się zawsze kojarzyło z tą serią gier na Sega, prawda, tą platformówką, ale Shinobi to jest chyba takie zamienne określenie właśnie na ninja, no, ale to jest coś, co powiedzmy ja mówię z głowy, nie pamiętam, musiałem sobie to przeżyć. A w każdym razie to jest ninja. Ninja, który, prawda, ma umiejętności właśnie skradania się fantastycznego, wspinania się, wskakiwania na jakieś mniejsze budynki, prawda, odwracania uwagi, rzucając kamykami i tak dalej. Mamy Yuki, która mi się bardzo podoba. Nie wiem, czy już poznałeś tą postać. To jest złodziejka, która stawia pułapki i ma taki melodyjny głos, który potrafi odwrócić uwagę albo przywołać uwagę przeciwników, więc bardzo często gdzieś stawiałem pułapki i przywoływałem właśnie tych przeciwników i jak później masz te statystyki, to okazało się, że jakby najwięcej czasu spędziłem z nią. Później jest Mugan, samuraj, mistrz miecza i to jest fantastyczna postać, bo to jest taki wielki, mocno opancerzony samuraj, taki oddany szogunowi w 100%, prawda? W 120. I no, on jest niesamowitym wojownikiem, dlatego że nie tylko potrafi walczyć z innymi samurajami, bo właściwie to są najcięższy przeciwnicy. Na przykład żaden inny na swojej postaci nie jest w stanie zabić samuraja bez, powiedzmy, jakiejś sztuczki, nie? Czy na przykład, nie wiem, wykorzystywania terenu. Na pewno widziałeś, że można na przykład, nie wiem, zrzucić belkę na kogoś, upozorować wypadek. Są takie opcje, że na przykład, nie wiem, gdzieś podetniesz jakąś kładkę i ta kładka spadnie, wygląda jak, że to był jakiś wypadek nieszczęśliwy, że jakaś kłoda spadła na kogoś, a on jest po prostu mistrzem mieczem, może pokonać samurai i może też na przykład takim wirem mieczy, takim jak derwisz, po prostu zakręcić się wokół kilku przeciwników i wszystkich pokonać na raz. Więc jest świetny. Jest Aiko, i to jest zabójczyni, która opanowała sztukę kamuflażu, bo ona może się przebierać. Na przykład w misjach, powiedzmy, kradniesz strój, na przykład jakiejś dziewki i później możesz się swobodnie poruszać wśród przeciwników, oprócz prawda, samurajów, którzy są tak wyczuleni, prawda, na to, że nawet jeśli kobieta jest, jeśli kobieta jest zła, to nawet w przebraniu, prawda, anioła, to oni ją wykryją. I to było super, no, to bardzo mi się podobało.
Gdyby to u Hitman się przebrał za dziewuszkę, to na pewno by nie wykryli. Mimo łysej glacy.
No wiesz, dobry makijaż i tak dalej. No, dobry makijaż czyni cuda, cuda, wiemy to dzięki TVP. I ostatnią postacią, która jest chyba taka, takim comedic relief, to jest ten snajper, prawda, z komandosów, czyli Takuma. I to jest taki krzepki staruszek, taki kuternoga, bo tam w jednej misji on traci nogę i to jest bardzo ciekawe, że on w tej nodze, w tej drewnianej nodze ma ukryty karabin snajperski. I jest, no i on preferuje w ogóle broń palną nad białą, więc jakby on nie może na przykład nikogo zabić z bliska. On tylko może strzelać. I to jest niestety takie duże ograniczenie, bo on ma bardzo mało tych pocisków, które może wykorzystywać, no ale strasznie mi się po prostu podoba ta drużyna. Oni są tak sympatyczni, oni wchodzą w interakcję, wiesz, bo to jest tak, że między każdą misją masz coś w rodzaju takiego, ja mówię film przerwnikowy, ale to jest wszystko na silniku gry, więc widzisz te małe ludziki, a na przykład oni są chyba u Mugana, tam w jego domostwie, oni tam rozmawiają o jakiejś misji, jest później audiencja u szoguna, więc po prostu tak wygląda, że tam powiedzmy ta służba, tam nie wiem, 20 osób gdzieś klęczy, prawda, czy tam jest schylonych przy tym szogunie i Mugan rozmawia z szogunem, to zleca mu misję, no jest, wiesz, bardzo sympatycznie i jest jakby taka interakcja, bo Yuki to jest taka młoda dziewczyna, która teraz chce, żeby Hayato-san uczył ją, bo ona też chyba chciała być, nie wiem, czy jeśli w ogóle to jest taka możliwość, nie? To może to jest to właśnie naciąganie historii, nie? Że ona chciała być ninją, shinobim. Jest Aiko, która zdecydowanie czuje mięty do Hayato, ale wiesz jak to jest, kto się czubi, ten się lubi, więc między nimi jest taka, jest dużo przytyczków, ale to się sympatycznie ogląda. Oczywiście to nie są dialogi rozbudowane na poziomie tego, co widzieliśmy, czy w Planescape Torment, czy w Baldurze, czy w Pillars of Eternity, gdzie na przykład no, te dialogi to przynajmniej mają kilka takich dłuższych linijek. Tutaj jest właściwie tak, że 2-3 linijki i widać, że coś jest, a nie tylko, że to się tam uaktywnia w niektórych miejscach. W ogóle rewelacyjne jest to w tych, że każda misja wprowadza coś nowego. I wiesz, masz różną kombinację postaci. Znaczy, po pierwszej misji to miałeś chyba tylko, o ile się nie mylę, poznałeś właśnie chyba Hayato i Mugana, nie? Że tylko jest ten samuraj i ninja, nie? Więc nie widziałeś jeszcze tych innych rzeczy. Misje też są tak ciekawie skonstruowane, że bardzo często na przykład do rozwiązania jakiegoś problemu prowadzi kilka ścieżek. Kilka sposobów na rozwiązanie problemu. Jest właśnie jedna misja, w której masz zabić zdrajcę szoguna i możesz albo go właśnie zabić, wykorzystując właśnie Takumę jako snajpera, który z odpowiedniego miejsca, z odpowiedniej pozycji, prawda, może zabić właśnie tego zdrajcę, lub ewentualnie, co jest troszeczkę bardziej skomplikowane, zatruć herbatę, którą popija sobie właśnie ten zdrajca. I no to jest akurat taki ciekawszy sposób, prawda? Bardziej wymagający. Ja przyznam się, że czasami wracam do niektórych misji i robię je jeszcze raz. Ale co jest też bardzo interesujące, z każdą kolejną misją nie tylko zmienia się kombinacja, prawda, postaci, bo jeszcze nie miałem misji, w której wszystkie 5 postaci wykorzystywałem. Zwykle to jest tak, że masz 3 maksymalnie nie do wyboru, tylko właściwie jakby ze względu na fabułę one są jakby przeznaczone do danego zadania. I miałem właśnie... I to, co mi się podoba, że oprócz tego, kim grasz, też gdzie jesteś, ma znaczenie. Jakby z każdą misją dochodzi coś nowego do mechaniki. Jest misja, która się dzieje gdzieś w ośnieżonym jakiejś wiosce, więc ślady na śniegu też zwracają uwagę przeciwnikom. Więc możesz jakby przyciągnąć ich do tych śladów i oni mogą za tobą iść. Kiedy jesteś w wiosce, która jest po prostu ogarnięta jakąś burzą, sztormem, jest mnóstwo kałuż, chodzenie po kałuży, czy nawet bieg, no wytwarza takie głośne chlupnięcia, tak, blaski i to przyciąga też uwagę strażników, więc jakby jest mnóstwo rzeczy, które jakby cały czas gra dorzuca, że nie jest nudno w tym sensie. Tylko jest jeden mój problem, że gra nie wybacza błędów, dlatego korzystanie z opcji szybkiego zapisu i szybkiego wczytania gry, no jest właściwie czymś, co robisz co minutę, albo co kilka sekund czasami. Dlatego, że o ile możesz kolejkować, znaczy nie kolejkować, tylko możesz zaplanować wykorzystanie umiejętności kilku postaci naraz i aktywować je za po przyciśnięciu Enter, przycisku Enter jednocześnie. Tak bardzo często się zdarza, że chcesz coś zrobić i szybko się przełączyć na inną postać, czasami coś ci się omsknie i tak dalej. Postać ci wyjdzie z krzaków, kiedy się ukrywałeś, strażnik cię widzi, koniec, nie? I to jest coś, co moim zdaniem nie, prawdopodobnie mógłbym sobie rozwiązać tym, że obniżyłem poziom trudności. Ale gram na poziomie tym normalnym i uważam, że choć zastanawiam się, jak na przykład misję można przejść, nie wiem, w 15 minut, bo są takie, jest coś takiego, że dostajesz za każdą misję dostajesz medale, no nie? Za to, jak zrobiłeś tą misję, czego nie wykorzystałeś, albo co wykorzystałeś, co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, plus przejście gry na najwyższym poziomie trudności i przejście gry w ciągu, nie przepraszam, gry, tylko misji w ciągu 15 minut. Mhm. Moim zdaniem jest, to musiałbyś przebiec właściwie przez całą mapę i znaleźć jakiś sposób, dlatego że ja zwykle 15 minut to w jednym miejscu siedzę i rozplanowuję, w jakim sposób wyciągnąć strażnika po strażniku, przyciągnąć go do pułapki, zadźgać go, gdzieś wrzucić w krzaki i tak dalej. No jest naprawdę mnóstwo takich rzeczy, które pozwalają ci, powiedzmy, zaplanować te akcje, które jakby dają ci tą satysfakcję, prawda, z wykonanego zadania. No, i możesz też pływać, i możesz gasić pochodnie, bo jest też ta mechanika właśnie, że tak jak powiedziałem, że jest śnieg, prawda, jest uzylewa, ale też jest noc. Wiadomo, że jak jest ciemno, to jest ograniczone pole widzenia, ale punkty światła, które są, czy jakieś ogniska, jakieś pochodnie, no to one zmieniają, powiedzmy, promień widzenia w danym miejscu i nagle coś, co wydawało się, że jesteś bezpieczny, bo jesteś daleko od przeciwnika, to będąc w źródle światła, takim właśnie jak ognisko, czy blisko pochodni, no jesteś od razu zauważalny, ale zgaszenie jej, no trochę to zmienia. Jest mnóstwo fajnych takich małych elementów, które sprawiają, że ja nie mogę się od tej gry oderwać, tylko zwykle każda misja, tak sobie później patrzę na ten zajazd, to mi tak zajmuje 2 godziny. Więc ja nie wiem, jak na przykład mógłbym, prawda, w ciągu 15 przejść, nie? No i na razie moją ulubioną postacią jest Yuki, dlatego że to jest młoda dziewczyna i nie lubię jej ze względu na to, że to jest dziewczyna i tak dalej, tylko to lubię ją ze względu na to, że...
Dobra.
Nie, to jeśli chodzi o w ogóle taką kobiecość i tak dalej, to fantastyczną postacią jest Aiko. Ona jest no przez to, że właśnie ona jest tą taką zabójczynią, ale ona się tak nosi inaczej, wiesz, jest taka dumna. Nie chcę powiedzieć, że ale nie ma znamiona gejszy, bo gejszy mi się zawsze wydawały, że one są jednak bardziej uległe, że one są na posyłki właśnie mężczyzn w tej kulturze japońskiej, że jakby nie mają własnego zdania, a tu jest bardzo taka charakterna ta dziewczyna i to jest świetne. I kiedy ona na przykład się przebiera w jakiś, wiesz, jakiś, nie wiem, jak się nazywają te stroje takie kobiece właśnie, które noszą. No
kimono.
Kimono. Jakby mi się zawsze kimono to kojarzy, wiesz, z karate, nie? Tam ktoś ma fajne kimono. To ona po prostu tak nosi, wiesz, widać, że chud jej się zmienia, bo widać, że jak ona chodzi, jakby była na tych takich sandałach drewnianych, no po prostu rewelacja. Zresztą nie wiem, ile jest misji w tej grze, ja dopiero chyba jestem na 7 albo, nie wiem, musiałbym sprawdzić dokładnie. I co jest ciekawe, że to studio, to Mimi Production, to w ogóle na Twitterze rzuciło hasło, który my chcielibyśmy zobaczyć następny, nie? Komandosi czy Desperados. I ja przyznam się, że ja nigdy w Desperados nie grałem. Nigdy nie grałem na zasadzie, wiesz, tak jak grałem w Komandosów. I nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest gra, która jakby świetnie się wpasowuje właśnie w Komando, jakby jest tak samo dobrą grą jak Komandosi, czy nie. Nie wiem. Grałeś w Desperados?
Chyba dwie misje przeszedłem kiedyś swego czasu, a tak to nie. Znaczy, wiesz, teraz oglądam Westworld w końcu.
O, proszę.
I to chyba wolałbym Desperados.
No bo jesteś w klimacie westernowym takim.
Westworld jest genialny, tak swoją drogą.
Ale jesteś jeszcze na etapie takim, że nie wiesz, co się dzieje i na razie sam budujesz, czy już jesteś po?
Nie, czyli jestem pod koniec, jestem 8 odcinek.
Może kiedyś zrobimy taki odcinek spoilerowy właśnie o Westworldzie. Ale jeszcze wracając do Shadow Tactics, co tam ci się nie podobało, jeśli chodzi o to przedstawienie tej Japonii? To?
Znaczy nie, jeśli chodzi o przedstawienie Japonii, trudno powiedzieć, bo ja jakby nie jestem historykiem i nie wiem, na ile prawidłowe są jakby te informacje, które w grze otrzymujemy. To jest jakby, wydaje mi się, że to jest taki popkulturowy obraz Japonii, prawda? To nie jest... nic opartego na faktach, ale Znaczy, powiem tak, to bardziej mi śmieszy właśnie takie wejścia typu, wiesz, że rzucę strażnikowi butelkę, a on nie zauważy, że tej butelki przed chwilą nie było i podejdzie zaciekawiony. Wiesz, to są takie śmiesznostki na poziomie pudła Metal Gear Solid, tak, że Snake się chowa pod pudłem, a strażnik w ogóle nie ma pojęcia o co chodzi, tak? Więc, ale to jakby to nie jest coś, co mi przeszkadza, tak? Jakby tutaj w tej grze to mogę wziąć z dobrodziejstwem inwentarza i na pewno będę chciał nią dłużej pograć, no bo i grałem przez chwilę, ale bardzo mi się podobało to, co widziałem. Mhm. Tylko no właśnie, teraz jest jeszcze Skyward Sword i chcę go przejść zanim przyjdzie Breath of the Wild. Mhm. Plus znowu się mocno wkręciłem w planszówki i mniej gram w ogóle. Ostatnio zauważyłem tak ogólnie rzecz biorąc, mniej gram.
To już tak kończąc, jeśli chodzi o Shadow Tactics, mnie urzekło w tej grze przede wszystkim właśnie to, że to jest gra z mechaniką, o której ja już zapomniałem, znaczy nie to, że zapomniałem, że istnieje, tylko po prostu zapomniałem, jak się w to gra. I bardzo długo zajęło mi, dużo czasu na początku zajęło mi przyzwyczajenie się do tego, że muszę też jakby bardziej wysilić swoje szare komórki. Że tu nie wystarczy po prostu biec, ciach i załatwić. Tu trzeba po prostu wszystko planować. I to jest rewelacyjnie zrobione i no, ja mam nadzieję, że w ogóle tak radnie się na tyle sukces, że właśnie ta że nie tylko stworzą właśnie tak, że powiedzmy nie poprzestaną na tej grze, że właśnie zrobią remake'a czy Desperados, czy właśnie Commandosów, dlatego, że to jest coś, czego ja nie wiem, ja przyznam się, że nie grałem w tej Robin Hooda, więc ja nie wiem, jak bardzo ta gra była bliska tym, jak była duchowym spadkobiercą tego typu gier, ale naprawdę przyda się, żeby były właśnie takie gry logiczne, niby to jest właśnie taka gra taktyczna, no nie, ale tam więcej jest właśnie w planowaniu zabawy takiego, jakby to powiedzieć, że to jest bardziej gra logiczna, ja bym tak powiedział, że nawet niż jakaś taktyczna, dlatego że w większości przypadków po prostu musisz tak obliczyć to, co chcesz zrobić, że w momencie, kiedy to egzekwujesz, ten błąd, który możesz popełnić, to jest absolutnie minimalny. I to jest coś jakby takie odświeżające dla mnie, bo ostatnio grałem w dużo gier typowo takich odmurzających, nie? W których nic nie robiłeś, tylko po prostu gałka, wiesz, lewy kciuk, gałka do przodu, palec na spuście i strzelasz. I tak właściwie przeszedłem teraz Black Ops 3, które mnie strasznie zmęczyło, dlatego że po prostu ta gra nie miała... Znaczy ta fabuła była tyle interesująca, że ona była po prostu niesamowicie zagmatwana, ale ona była zakręcona i ona mnie interesowała. I tam później rozmawiałem właśnie z Piotkiem, on tam mi wyjaśnił, co powiedzmy czego na przykład nie widać na pierwszy rzut oka w tej historii, a co jest powiedzmy w jakiś sposób ukryte. I owszem, ja doceniam powiedzmy taką zabawę w tym przypadku graczem, widzem, tak, że ukrywa się coś na ekranie i robi się coś, co w tobie się wydaje, że wiesz, że co odkryłeś, a zupełnie powiedzmy w tle jest jakieś dodatkowe dno, jakaś taka zupełnie inna historia. Ale sama gra była po prostu dla mnie bez polotu i wiesz, to Black Ops 3 w porównaniu na przykład do Infinite Warfare, moim zdaniem dużo słabiej wygląda właśnie pod względem rozgrywki, nie? I potrzebowałem gry, która wykorzysta moje szare komórki, jakby przypomni mi, że już mam te swoje lata i już może nie najlepszym jestem graczem, jeśli chodzi o shootery. Warto wrócić do strategii czy gier taktycznych i strasznie się cieszę, że udało mi się w Shadow Tactics zagrać no zobaczymy. Nie wiem, ile jeszcze mi misji do końca zostało, ale zobaczymy, czy nie będę próbował na wyższym poziomie trudności przejść tej gry, ale na pewno nie będę próbował przejść w tych misji w ciągu 15 minut, chociaż to jest coś, co chciałbym zobaczyć, jak ktoś robi, więc może na YouTubie sobie filmiki.
Mnie by taka gra interesowała, znaczy w tym stylu, na przykład zrobiona w czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej, wiesz, jakieś coś na przykład w stylu, nie wiem, Ogniem i Mieczem, albo Potopu, albo
Kmicic Tactics.
No coś takiego, wiesz, że masz drużynę składającą się z różnych szlachciców albo charakterników, czy to dobrych, czy to niekoniecznie i walczysz, czy to z kozakami, czy nie wiem, ze Szwedami i tym podobnym. I to można by chyba wymyślić fajny scenariusz. Podejrzewam, że gdyby zwrócić się do Jacka Komody o napisanie scenariusza do takiej gry, to byłby bardzo chętny, bo on przecież pisze książki historyczne osadzone w tamtym czasie. Książki historyczne z elementami fantastyki. I no, to mógłby być nawet niezły pomysł na grę, ponieważ na pewno taka gra, przygotowanie takiej gry jest... nie jest, znaczy nie wymaga tylu zasobów, co przygotowanie jakiejś strzelanki pierwszoosobowej, czy nie mówiąc już tak. O RPG-u, prawda?
Czy strzelankiem jest... się wydaje, że mimo wszystko jest dużo prostsze do skonstruowania, dlatego, że jak pomyślisz o strzelance, to co jest strzelance? To są te korytarze pomalowane w różne dekoracje, tak? Las, miasto i tak dalej, ale tak naprawdę oczywiście to strasznie upraszczam. Tak, też znam jednego człowieka, czy tam paru, którzy są programistami, więc wiem, o czym mówię. Ale chodzi mi o to, że wydaje mi się po prostu, że konstrukcja takiej gry właśnie, takiej kolejnej części Call of Duty jest dużo prostsza w zaprojektowaniu i przemyśleniu różnych rzędów. W takiej grze jak Shadow Tactics tam masz tyle wariantów, nie? Tyle decyzji podejmujesz, nie? Dlatego, że to, że ja na przykład przechodzę tę misję w ciągu 2 godzin, to ktoś, kto na przykład już zna tą grę i widzi na przykład, jak ja decyzję popełniam, to na przykład może się, wiesz, walić w czoło, że po prostu przecież czemu ja nie zauważyłem tej ścieżki, albo czemu nie zrobiłem tego, albo czemu na przykład nie wykorzystałem tej umiejętności. No, wiesz, no to jest coś, co powiedzmy z czasem przychodzi, no nie, te umiejętności, ale wydaje mi się, że właśnie zrobienie takiej gry, nawet z takiego jako projekt założenia wszystkich wariantów i tak dalej, jest dużo bardziej trudne, znaczy jest dużo trudniejsze do zrobienia, mimo że powiedzmy zasoby teoretycznie są dużo tańsze, prawda? Bo chyba Shadow Tactics, o ile się nie mylę, to jest pewnie na Unity zrobione albo na czymś podobnym.
Więc... No nie wiem dokładnie na czym, bardzo możliwe, że na Unity, ale ekipa, która robiła, chyba za duża nie jest też, więc to jest chyba typ gry, który mógłby być bardzo dobry dla takiego niezbyt dużego zespołu. Nie, no kurczę, gdybym nie wiem, miał ekipę, to sama, nie wiem, coś takiego zaczął projektować, bo to naprawdę jest bardzo ciekawy, interesujący i taki, no, jakby to powiedzieć,
mogliby zrobić
tak?
Total War'a, Total War Husaria na przykład.
Ja to... Total War jest przecież już z Husarią, więc... Znaczy...
A jest tam jakaś kampania polska?
Plus jest mnóstwo modów.
Kampania polska, czy nie? Czy to tylko jeśli chodzi o mody, to można sobie...
Chyba w Total Warze dwójce jest to jakaś kampania, ale głowy nie dam. Nie chcę się wymądrzać na ten temat. Ale nie, no to taka gra osadzona w czasach świetności pierwszej Rzeczpospolitej mogłaby być bardzo ciekawa. I można by, wiesz, i na jakby trochę lecąc na barkach tego zainteresowania słowiańszczyzną, które wywołał Wiedźmin, można by właśnie przemycić też jakieś elementy folkloru słowiańskiego. I to jest pomysł. Czekam, aż ktoś się zgłosi.
Wiesz co, bo jest tytuł, nad którym, o którym nic nie wiadomo, ale wiadomo, że Techland nad czymś pracuje, nad jakimś RPG. Być może to jest właśnie RPG osadzone w takich realiach, nie? A być może jest typowo generic fantasy, no nie? Ale zobaczymy, no to jest...
Pewnie jakieś generic fantasy, jakiś, bo chyba ten Hellride został ukatrupiony, tak? To tak ta gra się nazywała. Tak?
Wiesz co, nie, chyba, coś... nie wiem, bo ja tylko... Znaczy ja w ogóle tego Hellride'a nie znam, to nawet nie wiem, o czym pan mówi.
Nie, no była taka gra, którą Techland pracował przez kilka lat, tak mi się wydaje, i to ona była... umiejscowiona. To miało być takie Diablo z perspektywy pierwszej osoby. Aha, aha. Jesteś w labiryncie podziemnym i musisz przebijać się przez hordy, znaczy może hordziki takie. Tam nie chodziło o to, że wpadasz do sali i zostawiasz po sobie tylko posokę, tylko trzeba było tam, był jakiś tam system walki dosyć może nie skomplikowany, ale bardziej rozbudowany. Tak się nazywała ta gra, Hellride. Tak, wyszła wersja łamigłówkowa na iOS, czyli gra wykorzystująca tak, Hellraid is an upcoming video game in development by Techland.
A czyli oni jeszcze nie skasowali tego oficjalnie?
W 2015 roku został put on hold.
Aha.
Znaczy został w 2015 wstrzymane dostały pracę. Ale nie no, wyglądało fajnie. Ja bym to chętnie zagrał, szczerze powiedziawszy, bo ja lubię takie klimaty. ale no, gra została wstrzymana, więc no cóż.
No, szkoda, szkoda. No,
ale... Chyba, że potajemnie kontynuują pracę. No. Ale gdyby pracowali nad jakimś RPG-iem osadzonym nie wiem, w dzikich polach, no to byłoby super, no to byłoby fantastyczne. Tylko, że to nie jest medialny temat, w sensie taki, że właśnie. Musiałbyś najpierw sprzedać kawałek polskiej historii zagranicznemu odbiorcy w przypadku fantasy, jakim jest Wiedźmin. Popatrz, ile to zajęło, tak naprawdę zajęło to trzy części, tak? Bo pierwszy Wiedźmin zarobił na siebie z trudem, tak. Z wielkim trudem. Dwójka już była umiarkowanym sukcesem, ale też nie była jakimś gigantycznym hitem. Była grą docenianą, mającą dobre oceny, ale nie była sprzedażową. Tak. Nie, to nie była sprzedaż na poziomie Call of Duty, czy nawet na
a za trzeciego Wiedźmina kupili sobie zamek w centrum Warszawy.
Tak, a trzeci Wiedźmin, no to już każdy wie, co to jest trzeci Wiedźmin. Chyba dziesiątki, jak nie setki nagród gry roku i tak dalej.
Drogi Ryszardzie, obawiam się, że wcześniej bardziej się doczekamy RPG-a komputerowego osadzonego w kryształach czasu niż właśnie jakiejś porządnej, dobrej gry właśnie w fantazji takiej, czy nawet nie fantazji, ale
grałby w kryształy czasu. Jeszcze jakby były takie fajne rymy, jak w książce, takie piękne rymowanki częstochowskie.
Ja cały czas czekam, ale dostaję raz na pół roku jakiś komunikat od właśnie Artura Schindlera a propos tej gry planszowej Labirynt Śmierci. No i co jakieś takie problemy mieli właśnie już produkcyjne teraz ze względu na jakieś drukowanie kart, że tam karty z ramką, karty bez ramek i tak dalej, i tak dalej. No ale no czekam, więc być może jak ta gra będzie niesamowitym sukcesem i okaże się, że to jest właśnie nowy Mesjasz na rynku gier planszowych, to ktoś będzie chciał zrobić z tego grę komputerową. Kto wie. Ale a propos gier planszowych, które wzięły się właśnie z... Pomysł czerpały po prostu z czegoś tak prozaicznego jak fenomenalne ilustracje. Już nie tylko rozpakowałeś chyba Skype, ale też grałeś, przyznaję.
Tak, grałem. Grałem w kosę, wielokrotnie grałem w kosę i jestem z grą zachwycony jak na razie.
Właśnie, bo to jest...
To ten zachwyt może minąć, ale na razie istnieje na dosyć wysokim poziomie.
Ale to nie jest gra kooperacyjna, to jest gra, w której stawiasz czoło innym graczom, tak?
Tak, to jest gra, w której stawiasz czoło innym graczom, to jest gra, w której... Znaczy ogólnie nie przepadam za kooperacyjnymi, z małymi wyjątkami. A Scythe to jest gra zdecydowanie nastawiona na rywalizację, w której różnorakie frakcje teraz wraz z rozszerzeniem aż 7 takich frakcji.
O, już rozszerzenie wyszło? To...
Już jest rozszerzenie, tak. Już
no trzepią kapuchę się... normalnie na tej grze.
Znaczy,
nie, no żartuję, się, że to jest, śmieję się.
Znaczy, prawidłowo, ale wydaje mi się, że więcej rozszerzeń chyba nie będzie, chyba że takie jakieś drobne, bo jakby to rozszerzenie było od samego początku planowane, ale już w instrukcji podstawki było napisane, że są jeszcze dwa miejsca na planszy przeznaczone na bazy, aha, które przyjdą w rozszerzeniu. No i to już te rozszerzenie.
O co chodzi w ogóle w tej grze? Bo to jest gra, tak jak powiedziałem, oparta jest o te słynne obrazy, już nie pamiętam autora, ale to pewnie...
Jakub Różalski stworzył taką alternatywną wizję Europy lat 20. XX wieku. Europy po Wielkiej Wojnie, w której istnieje takie wielkie państwo, miasto, fabryka i to miasto, państwo znajduje się w środkowej Europie i do tego miasta, państwa opustoszałego po zakończeniu Wielkiej Wojny roszczą sobie prawa różnorakie siły i różnorakie mocarstwa, a także państwa znajdujące się w sąsiedztwie. Jest Republika Polanii, jest Saksonia, jest Rozwiecja, jest...
Pewnie Polonia jest imba. Overpowered.
Nie, właśnie nie ma żadnych imba, wiesz, nie ma żadnych, tak przynajmniej kilkukrotnie grałem i nie miałem takiej sytuacji, że coś jest niezrównoważone. Jak ktoś jest dobrym graczem, to wydaje mi się, że z każdej frakcji da radę coś wyciągnąć, zwłaszcza tak naprawdę mniej niż frakcje liczą się także takie dodatkowe plansze, ale żebym się nie zagmatwał, bo o co w grze chodzi? W grze chodzi o to, żeby zdobyć jak najwięcej kasy. Tak? Podczas gry będziemy zdobywać pieniądze, czy to produkując mechy, czy to stawiając budynki, czy to robiąc inne rzeczy, czy to biorąc udział w różnych wydarzeniach, ale na końcu gry dostaniemy pieniądze w zależności od tego, jak jesteśmy popularni. Czyli liczy się także popularność. Jeśli nasz wskaźnik popularności jest wysoki, to będziemy dostawać po prostu więcej pieniędzy za poszczególne tam elementy, które są na końcu punktowane. Więc opłaca się być popularnym, opłaca się wykonywać zadania. Każdy ma 6 takich zadań jakby do wykonania, z puli 10 bodajże. Ma po prostu 6 gwiazdek, którymi zaznacza, co udało się wykonać. Jeśli ktoś postawi 6 swoją gwiazdkę, gra od razu się kończy i następuje punktowanie, czyli podliczanie, mnożenie popularności razy, czy też mnożenie wskaźnika popularności razy liczbę gwiazdek, razy liczbę zajętych pól, razy liczbę posiadanych surowców itd. I tak naprawdę jest to właśnie, ta gra to jest konkurs popularności, to jest raz, czyli chcemy jak najbardziej swoją popularność podnieść i chcemy zapanować nad jak największą liczbą terenów. Chcemy oczywiście też pokonać, dać bobu naszym przeciwnikom, natomiast walka to nie jest taki istotny element tej gry. Możemy dostać 2 gwiazdki, czyli za wygranie walk w grze, czyli za spełnienie tych warunków pozwalających na zakończenie gry. Natomiast każda kolejna wygrana nie daje nam już jakichś właśnie gwiazdek, którymi możemy koniec gry przyspieszyć, tylko po prostu ewentualnie pozwala nam to odepchnąć od siebie przeciwnika, ponieważ w grze nie giną żadne jednostki. Jeśli pokonamy przeciwnika, to on wraca do swojej bazy, no czasami na drugi koniec planszy, no ale jakby nikt w grze nie ginie. Jeśli zaatakujemy robotników, to oni pierzchają też do swojej bazy, a my tracimy popularność, że jesteśmy tacy wredni i atakujemy bezbronnych ludzi. Więc tak naprawdę tutaj chodzi nie tyle o walkę, co o rozbudowę ekonomiczną swojego imperium, czyli o stworzenie takiego silniczka, który nam będzie generował zasoby, który będzie nam pozwalał na stworzenie mechów, za pomocą których zajmiemy dodatkowe obszary i będziemy w stanie te obszary utrzymać. Także to jest tak naprawdę to jest gra euro z takim elementem Ameritrashu w postaci figurek. Tak? Natomiast jeśli chodzi właśnie o założenia, to jest czyste euro.
To te figurki właśnie tylko, to jest takie główne nawiązanie, prawda, do tego, co było na tych obrazach, nie? Bo
tak, oczywiście. Ta gra mogłaby spokojnie działać sobie, gdybyśmy zamiast figurek mieli jakieś tam bloczki, czy kółeczka, czy coś innego symbolizującego. No to oczywiście z figurkami wygląda ładniej. Ale właśnie jeszcze wspomniałem o tej, że tak naprawdę wybór frakcji jest oczywiście ważny. My frakcję losujemy, kiedy gramy, ale dodatkowo jest coś takiego, że każdy gracz losuje tak zwaną planszę gracza i to jest jakby plansza, która pozwala zaplanować akcję i dla każdego gracza jest inna i każdy gracz będzie wykonywał ciut różniące się akcje, znaczy może akcje są takie same, jakby koszt ich będzie inny. Tak. I koszt wykonania dodatkowych akcji też będzie inny na każdej z tych plansz. Wobec tego trzeba odpowiednio dostosować zdolności swojej frakcji ze zdolnościami, które masz na tej swojej planszy gracza, żeby przygotować się do jak najbardziej, jakby to powiedzieć, skutecznego i efektywnego zarządzania zasobami i podboju tej Europii dwudziestowiecznej.
Okej, no całkiem udany eksperyment w takim razie, no tak go nazywam eksperyment. To był pomysł, który zrodził się z fantastycznych obrazów i okazało się, że można zrobić ciekawą grę.
Planszową.
Zaadaptować wszystko. A kto zaprojektował w ogóle grę? To jakiś...
Jamie Stegmaier, to jest twórca amerykański, który przygotował też wcześniej taką grę Euphoria, w której przygotowujemy, pracujemy nad dystopią. Tworzymy takie dystopiczne miasto. Znaczy musimy utrzymywać naszych obywateli w wierze, że wszystko jest super, czyli musimy starać się, żeby nasi obywatele byli głupi, ale jednocześnie wykonywali postawione przed nimi zadania, więc dosyć ciekawa gra. Taki, powiedzmy, nowy, wspaniały świat Huxleya na planszy.
O, to niesamowicie aktualna sprawa. Dziękuję ci, drogi Ryszardzie. To jest krótszy troszeczkę odcinek. Nie zmieści się tutaj recenzja fantastycznego filmu Assassin's Creed. Nie wiem, czy w ogóle lubisz adaptację
Nie, nie zamierzam tego filmu
Assassin's Creed twojego zdania w tym aspekcie nie zmieni. Ja trochę byłem zaskoczony, jak wizualnie ten film mógłby być ciekawszy, lepszy. Są świetne efekty parkouru. Tam jest jedynie właściwie taki dłuższy moment, kiedy tam główni bohaterowie uciekają przed w cudzysłowie, nie chcę zdradzać kim, ale powiedzmy przed złymi. I to jest powiedzmy jedyny taki naprawdę wiernie oddający jakby klimat gry, kiedy po prostu uciekasz przed kimś i wiesz, jak przecież strażnicy w Assassin's Creed gonią, to zanim uciekniesz z pola widzenia i tak dalej, to po paru duchach musisz wskoczyć, to jest oddane, reszta to już jest taki... To już taki jest film. Ale może do tego wrócę, jak będzie jeszcze kiedyś okazja, czas. W każdym razie dziękuję ci, drogi Ryszardzie, że znalazłeś czas. Dziękuję, że
dziękuję bardzo za zaproszenie.
Że mogliśmy porozmawiać o Switchu, że mogliśmy porozmawiać o Shadowtactics i o Skythe.
Kosa.
Kosa jest dostępna, to nie jest gra teraz, która jest tylko dostępna dla...
No właśnie, nakład się wyczerpał z tego co wiem, no więc ma być dodruk, chyba będzie na wiosnę, ale pierwszy nakład się rozszedł na pniu.
No to, powiedzmy, ktoś, kto chciałby kupić teraz Scythe, to musi poczekać.
Tylko z drugiej ręki, a ogólnie gra też niestety nie jest tania, bo ona kosztuje coś koło 350 zł.
Wow.
Ale zapewnia naprawdę mnóstwo zabawy. I jak do tej pory nie spotkałem osoby, której by się ta gra nie podobała, a graliśmy w zestawach 4 i 5 osobowych i po każdej grze była chęć, żeby jeszcze raz, więc...
Czyli polecamy Scythe, polecamy Shadow Tactics
oraz Nintendo Switch.
Nintendo Switch dla fanów innowacji, ale niekoniecznie gier. Na to wygląda w tym momencie. Jeszcze raz ci dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom.
Dzięki wielkie.
Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, ryslaw.pl, też official Ryslaw na Facebooku.
I Instagramie.
Podcast Fantasmagieria, dołączać do grupy. Pamiętajcie też, że możecie wesprzeć Fantasmagierię. Więcej informacji na ten temat oczywiście znajdziecie na wpisie. W tym odcinku chciałem podziękować Pawłowi i Kamilowi. Dzięki. I to wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Hej.
Na razie.